Drodzy, dzisiaj chciałbym, żebyśmy jakoś podsumowali nasze rozważania na temat życia Jezusa Chrystusa. Te konspekty, które dostaliście, można sobie po prostu, nie wiem, mieć w Biblii. One są takiego formatu, że nie będą raczej wystawały z żadnej z tych, które posiadamy. No chyba, że mamy gedeonitki małe, no to wtedy to rzeczywiście jest problem. Ale w większości przypadków będzie to format w zupełności wystarczający. Jak widzicie, podzieliłem to na takie dwie części, a więc życie Jezusa Chrystusa od wydarzeń poprzedzających narodziny, o tym też dzisiaj powiemy, do publicznego wystąpienia Pana Jezusa przed Izraelem. To był pierwszy okres. I drugi, który jest krótszym okresem, bo półtorarocznym około, to publiczna działalność Jezusa od chrztu w Jordanie do drugiego święta Paschy, które spędził razem z uczniami, tak? Ponieważ w swojej działalności Pan Jezus no w tym okresie przypadło około trzech świąt Paschy, kiedy Pan Jezus służył. Już jako nauczyciel, który chodził po Izraelu i głosił naukę o Królestwie Bożym. Chciałbym, żebyśmy teraz pokrótce przeczytali to sobie, ponieważ tak naprawdę czytając te punkty zobaczymy całą tą chronologię wydarzeń. Możecie to oczywiście zrobić w domu. Zachęcam, by mieć to w Biblii. Uzupełnimy to, jak Bóg pozwoli, o pozostałe rzeczy. Jeżeli skończymy te rozważania, jak widzicie, to, co rozważaliśmy, zaczęliśmy 20 kwietnia 2016 roku i rozważaliśmy aż do tej pory łącznie blisko 40 rozważań. Myślę, że dokładnie 37, tak jak tutaj jest w tym konspekcie. I popatrzmy teraz, dobrze? A więc ten pierwszy okres, który nie był okresem służby, ale okresem, który Biblia nazywa takim przygotowującym Pana Jezusa. Przecież On musiał najpierw dorosnąć jako dziecko, jako chłopak, nastolatek, potem jako dorosły mężczyzna. A więc pierwsze 30 lat Pana Jezusa. Anioł Gabriel odwiedza Zachariasza. To są wydarzenia poprzedzające narodziny Pana Jezusa. I zapowiada narodziny Jana Chrzciciela, ale też również tego, którego on będzie poprzedzał. I wszystko to dzieje się zgodnie z proroctwami, z tym, co było napisane w Słowie Bożym. Później widzieliśmy, że anioł odwiedził również Marię. Rozmawiał z nią. I ona wypowiedziała wtedy te, pamiętacie, znamienne słowa: oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. To nie były proste słowa. To najprawdopodobniej była kilkunastoletnia dziewczyna, tak jak w tamtej kulturze takie dziewczyny wychodziły za mąż. I te wszystkie znaki zapytania, które stały, jak zareaguje otoczenie na tę sytuację całą. A jednak ona mówi: oto ja, służebnica pańska, piękne słowa. Niech mi się stanie według słowa tego, tak? No i Maria, która dowiaduje się o tym, że właśnie poczęła, kiedy tą zgodę wyraziła, biegnie do Elżbiety, o tym czytamy w trzecim punkcie i tam nawzajem siebie zachęcają. To jest czas zachęty, Elżbieta już jest w zaawansowanej ciąży. I oczywiście Maria wraca, Elżbieta rodzi. I gdzieś w tle są dylematy Józefa, który dowiaduje się o wszystkim i chce potajemnie opuścić Marię, żonę swoją. No ale Bóg w to wszystko wkracza i Józef ma widzenie anioła, który go przekonuje, aby przyjął żonę swoją. I później widzimy, jak rodzi się Jezus, jak przychodzi na świat. I tam pierwszymi świadkami są pasterze. Jest to niezwykły obraz, jeszcze trochę dzisiaj o nim opowiem. I Pan Jezus rodzi się w rodzinie żydowskiej, zgodnie z genealogią, tak jak było to zapowiedziane. I jak każdy chłopiec żydowski jest poddany obrzezaniu, a potem jeszcze rodzice składają odpowiednie ofiary oczyszczenia związane z jego narodzinami, jak również czytamy w Słowie Bożym, że przynieśli go, aby jakby postawić go przed Panem w świątyni, wiedząc, że to jest Syn Boży. Przybywają mędrcy ze wschodu. Rodzina musi uciekać do Egiptu. tam się chroni przez pewien czas, a potem powraca do Izraela i zamieszkują w Nazarecie, w małej miejscowości, w nędznej miejscowości. Bóg wybrał takie szczególne miejsce dla swojego syna na dorastanie, na to życie nastoletnie oraz na wchodzenie w życie dorosłe u boku ziemskiej matki i ziemskiego ojca. I to kończy pierwszy okres życia Pana Jezusa, ponieważ później, pamiętacie, mieliśmy tam jeszcze fragment, gdzie Pan Jezus idzie z rodzicami do Jerozolimy na święto Paschy, jako kilkunastoletni chłopiec. I to są wszystkie opisy, jakie mamy w Nowym Testamencie na temat tamtego okresu. No i potem patrzymy, jest chrzest w Jordanie, Jan Chrzciciel, prowadzony przez Ducha Świętego, zaczyna tą swoją posługę. To jest też sygnałem dla Jezusa, on tam przychodzi, przyjmuje z jego rąk chrzest. Jest okres postu i kuszenia na pustyni judzkiej później oraz powołania pierwszych uczniów, którzy nie są, nazwijmy to, uczniami stacjonarnymi. Oni przychodzą i odchodzą, przychodzą i odchodzą. Gdzieś w godzinach między pracą chodzą za Jezusem, przychodzą do Niego. Ale to jeszcze nie jest takie chodzenie na poważnie za Jezusem. Poznają się, trochę tak jak my, z Bogiem w naszej relacji. Chodzimy trochę bardziej, trochę mniej, ale w końcu powinniśmy przywrzeć do Niego, przygnąć całym swoim sercem i swoje życie z Nim związać. Prawda? I Pan Jezus, wracając do Galilei, tam powołuje pierwszych uczniów, ale to są właśnie tacy uczniowie, którzy bywają z Nim, ale nie chodzą na stałe. I właśnie w tej drodze powrotnej z pustyni judzkiej do Galilei ma miejsce wesele w Kani Galilejskiej, cud przemienienia wody w wino. I Pan Jezus później, pierwsza Pascha, udaje się z uczniami do Jerozolimy. Tutaj muszę wam powiedzieć, że bibliści mają podzielone zdanie, a mianowicie mówią, że to się mogło wydarzyć też tylko na koniec Jego służby, ale Jan pokazuje nam, że to się wydarzyło na początku. Więc mogło się wydarzyć na początku i na końcu. To całe zamieszanie w świątyni, kiedy Pan Jezus, widząc ten religijny biznes, który należał do ówczesnego arcykapłana, jego rodziny, okazuje wielkie niezadowolenie, rozbija to wszystko, przewraca i dopomina się: z domu ojca mego nie czyńcie targowiska, on będzie nazywany domem modlitwy. Prawda? Później mamy w Jerozolimie wspomnienie o tym, że Pan Jezus rozmawia z Nikodemem. To właśnie wtedy ma miejsce. I widząc zwiększające się zainteresowanie ze strony uczonych w piśmie, Jezus wraz z uczniami opuszcza Jerozolimę, udaje się w okręgi wiejskie Judei i tam chrzci. I tam między innymi dochodzi do takiego zatargu pomiędzy pewnym Żydem czy Żydami nawróconymi, ochrzczonymi, a uczniami Jana Chrzciciela, ponieważ ludzie zaczynają iść bardziej do Jezusa i się chrzcić niż do Jana, prawda? I to o tym czytamy w Ewangelii Jana w 3 rozdziale. Potem Jezus w drodze powrotnej z Judei do Galilei spotyka się z Samarytanką i jest ta rozmowa przy studni i jest ta misja wśród Samarytan. A później jest w Kanie Galilejskiej, w drodze powrotnej właśnie do Galilei, najpierw jest w Kanie Galilejskiej i tam właśnie uzdrawia syna dworzanina królewskiego, który przybył do niego z Kafarnaum. Wraca do Kafarnaum i uzdrawia w sabat opętanego, który jest w synagodze, teściowo Piotra, u którego zamieszkał, i wielu innych chorych, prawda? I właśnie tam wtedy gdzieś nad brzegiem Jeziora Galilejskiego ma takie prawdziwe miejsce powołanie Szymona i Andrzeja, Jakuba i Jana. Oni od tej pory pójdą za nim. A wszystko wydarzyło się w wyniku tego niezwykłego połowu, kiedy Pan Jezus kazał zarzucić sieć i Piotr zrozumiał, że Jezus to ktoś więcej niż nauczyciel. On widzi znacznie więcej. Być może to był pierwszy moment, kiedy Piotr widzi w Jezusie Syna Bożego. On potem wyzna: Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. Idziemy dalej. Punkt 22. Jezus oczyszcza wszelką nieprawość, czyli uzdrawia trędowatego, uzdrawia i odpuszcza grzechy paralityka i powołuje celnika Mateusza. To jest w jednym bloku i widać ewidentnie zamysł autora, aby powiedzieć nam, że Jezus szuka grzesznika, zadaje się z nim po to, żeby go zbawić i żeby go powołać. To jest niezwykły obraz. 23 punkt. Widzimy, że już służba Pana Jezusa zaczyna być znana i natychmiast pojawia się chęć podporządkowania jej pod wtedy obowiązujący system. I mówiąc wprost, jest próba narzucenia Jezusowi, jego uczniom, pewnych praktyk, ale Pan Jezus się odcina, mówi, nie bierze się łaty z nowego sukna, nie przeszywa się jej do starej szaty, bo rozdarcie staje się większe. Jednoznacznie odcina się od próby szukania jakiegoś takiego kompromisu czy narzucania ze strony już obowiązujących systemów i praktyk religijnych takiego zwierzchnictwa nad nim. I zaraz potem ma miejsce powołanie 12 apostołów i później zaraz kazanie na górze, które jest przede wszystkim głoszone do nich, do tych uczniów, którzy poszli za nim. Jest to nauczanie, które jest sprawiedliwością przewyższającą sprawiedliwość uczonych w piśmie, obfitszą sprawiedliwością niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszów. I wtedy wracają do Kafarnaum, ma miejsce uzdrowienie sługi setnika, wskrzeszenie młodzieńca z Nain, to jest 50 kilometrów dalej, oraz namaszczenie Jezusa przez grzesznicę w domu faryzeusza. Presja staje się coraz większa, zobaczcie, 28 punkt. Presja nie tylko wywierana na Pana Jezusa, ale na rodzinę, ponieważ rodzina przychodzi razem z matką i próbują przerwać to szaleństwo, tę działalność Jezusa. Chodzi o ratowanie honoru rodziny, ponieważ naciskani są z boku i Pan Jezus wtedy mówi te znamienne słowa, że moją matką, braćmi, siostrami i rodziną są ci, którzy pełnią wolę Ojca mojego, który jest w niebie. I najprawdopodobniej właśnie z tego powodu, że wtedy już zarzuca się Panu Jezusowi, że jego nauka jest nauką diabelską, że wypędza demony mocą Belzebuba. Pan Jezus, będąc odrzucony pomimo ewidentnych znamion tego, że jest Mesjaszem, zaczyna nauczanie w przypowieściach. I wtedy właśnie ma miejsce cały dzień nauczania w przypowieściach, po którym wyruszają na pierwszą taką, można by powiedzieć, misję, my tego nie widzimy wyraźnie, ale tak to wygląda z tekstu, do krainy Gerazyńczyków, którzy są poganami. Tam jest to wielkie stado świń, prawda? I to jest kraina pogańska. I tam Pan Jezus uwalnia opętanego Gerazyńczyka, ale mieszkańcy proszą, żeby wyjechał, by nie pozostawał tam dłużej. I tym razem te drzwi są zamknięte i on również chce jechać z nimi, ale Jezus mówi do tego człowieka, pozostań i opowiedz swoim te wszystkie wielkie dzieła, które uczynił ci Pan. I Pan Jezus wróci za niedługo w to miejsce i to miejsce będzie już otwarte, przygotowane na to poselstwo Ewangelii. I wracają z tej wyprawy po paru dniach do Kafarnaum i ma miejsce uzdrowienie kobiety cierpiącej na krwotok oraz wskrzeszenie córki Jaira. I zaraz potem uzdrowienie dwóch ślepych, to w drodze powrotnej, kiedy Pan Jezus wyszedł z domu Jaira, oni tam gdzieś czekają niedaleko, Jezus chce wracać do Kafarnaum, uzdrawia wtedy tych dwóch ślepców. I zaraz potem, to jest znamienne, Pan Jezus wysyła swoich 12 na pierwszą misję, szczególną taką, gdzie stawia im pewne ograniczenia co do zaopatrzenia na tę misję, a sam w ramach tej misji, bo sam też na tę misję się udaje, do ich miast, do ich wiosek, udaje się również do Nazaretu i tam przeżywa po raz kolejny odrzucenie, ponieważ mieszkańcy tej wsi, w której się wychował, z której niedawno wyruszył na swoją służbę, chcą go strącić ze skały, kiedy mówi, dziś te słowa wypełniły się w uszach waszych. W tym czasie dochodzi do Pana Jezusa wiadomość o śmierci Jana Chrzciciela na urodzinach Heroda Antypasa. I Pan Jezus postanawia zabrać uczniów, którzy wrócili już z tej wyprawy misyjnej, gdzieś odpocząć. Jest to okolice Betsajdy, celowy wybór, ponieważ jest ona poza zasięgiem wpływu Heroda Antypasa. I tam ma miejsce nakarmienie 5000 ludzi, całego tego tłumu, dokładnie 5000 męży plus ich rodzin. I mamy właśnie adnotację w Słowie Bożym właśnie zbliża się święto Paschy. To jest Łukasza 9 rozdział, więc już druga Pascha w okresie służby Pana Jezusa. I Pan Jezus postanawia rozpuścić tłum uczniów, wyprawić z powrotem i wtedy właśnie przychodzi do nich przez falę po wodzie. Wsiada do łodzi i wracają wspólnie. A więc to wszystko w tym czasie, który rozważaliśmy od początku, a więc od kwietnia 2014 roku, ja bym musiał zadać pytanie, czy jest coś w tej całej historii, którą rozważaliśmy, coś, co jakoś szczególnie nas uderzyło w życiu i służbie Pana Jezusa. Tak jak rozważaliśmy sobie, może coś, co odkryliśmy nowego, albo jakieś takie świeże spojrzenie na Pana Jezusa, na Jego służbę, na Jego działalność. Bardzo proszę, jeżeli tak, to możemy tutaj się podzielić jakimś świadectwem. Trochę przez zaskoczenie, no ale może mam jakąś taką myśl. To jest teraz czas, zachęcam do tego. To ja dla zachęcenia może pierwszy powiem. Mnie bardzo ujęło w tym, co, o czym tutaj rozmawialiśmy, jak rozważaliśmy to słowo, bardzo ujęło mnie, że Bóg potężny, wszechmogący, który przyjmuje ciało, no musi odbyć całą drogę od noworodka do życia człowieka dorosłego. Niezwykłe jest to ograniczenie, któremu się poddaje i które niewątpliwie ma wpływ na jego służbę. I niezwykłe jest to, że robi to dla nas. Bardzo porusza mnie ten aspekt, że Jezus postanowił przyjść po to, by uratować nas, ponieważ zostaliśmy bezprawnie skradzeni. Tak? I chciałbym, żebyśmy spojrzeli do listu do Kolosan, ponieważ tam właśnie jest ta perspektywa pokazana. Otwórzmy nasze Biblię w tym miejscu, list do Kolosan. I to mi pokazuje, bardzo lubię ten fragment, ponieważ on mówi, dlaczego Pan Jezus walczy o nas, bo zostaliśmy stworzeni dla Niego, przez Niego. I On nigdy nie zrezygnował z nas. I to, o czym mówi Słowo Boże, to jest to, że ten, do którego należeliśmy i należymy, postanowił o nas zawalczyć. Nie powiedział sobie, stworzę sobie nowy świat, nowych ludzi, ale postanowił nas odbić, uratować, ocalić, uzdrowić. Nie chodzi tutaj bynajmniej o jakąś chorobę fizyczną, chociaż to też robił, ale chodzi o największy nasz problem, o grzech, co jest szczególnie dobrze widoczne w tej historii paralityka, którego Jezus uzdrawia, mówi, odpuszczone są ci, odpuszczają ci się twoje grzechy. I w tym jednym stwierdzeniu zawiera się zarazem informacja i ich konsekwencje, czyli ta choroba, ponieważ ten człowiek prawdopodobnie chorował z powodu tego, jak grzeszne życie prowadził. Jest to niezwykły obraz tego, co Bóg chce zrobić, uzdrowić człowieka z tego najgłębszego problemu, jakim jest grzech. Otwórzmy list do Kolosan, rozdział pierwszy, od wersetu 15. Tam czytamy, że On, czyli Jezus Chrystus, jest obrazem Boga niewidzialnego, a więc kiedy ludzie patrzyli na Jezusa, widzieli Ojca. Pan Jezus to powiedział, Filipie, jak możesz mówić, pokaż nam Ojca. Kto widzi mnie, widzi Ojca. On, który jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia, ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie, na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności, wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. I Pan Jezus dlatego podjął decyzję, by szukać i zbawić to, co zginęło, i miał na myśli nas, ale podjął decyzję, by zgładzić na zawsze w ogniu piekielnym diabła i jego aniołów, ponieważ dla nich łaski nie będzie. Prawda? Tak jest napisane w Słowem Bożym. On też jest przed wszystkimi rzeczami, wszystko na nim jest ugruntowane. On także jest głową ciała, kościoła. On jest początkiem pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy. A więc kiedy patrzymy na Jezusa, patrzymy na Jego zmartwychwstanie, patrzymy dzisiaj na Niego w chwale, to widzimy nasz przyszły los. On jest pierworodnym spośród umarłych. aby we wszystkim był pierwszy, ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w nim zamieszkała cała pełnia boskości, żeby przez niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża jego. I was, którzy niegdy byliście mu obcymi i wrogo usposobionymi, a uczynki wasze złe były, teraz pojednał w jego ziemskim ciele przez śmierć, aby was stawić przed obliczem swoim jako świętych, niepokalanych i nienagannych, jeśli tylko wytrwacie w wierze. A wczoraj mówiliśmy króciutko dosłownie na takim naszym spotkaniu w małym gronie o Ewangelii i o tym, jak ważne jest, żebyśmy dobrze rozumieli Ewangelię, bo Pan Jezus cierpiał na krzyżu, pisząc w ten sposób Ewangelię, która jest mocą Bożą ku zbawieniu każdego z nas, kto wierzy. Tylko jak ważne jest wierzyć właściwie. A ta Ewangelia mówi o tym, że my wierzymy, a On nas zbawia. My pokładamy w Nim nadzieję, a On rozbraja w nas wszelki grzech. My patrzymy na Niego z wiarą i oczekujemy, że to się dokona, a On faktycznie to czyni, ponieważ On jest święty i kiedy my pokładamy wiarę w Nim, On nas uświęca. On jedynie jest sprawiedliwy i kiedy my pokładamy wiarę w Nim, On usuwa wszelki grzech z nas, a w to miejsce pojawia się Boża sprawiedliwość. To jest Ewangelia, to jest pokładanie, nasze dzieło, pokładanie wiary w Nim, a z Jego strony zbawienie, przemiana. Prawda? I tutaj właśnie o tym jest mowa i jest obietnica. On nas stawi jako świętych, niepokalanych i nienagannych, jeśli tylko wytrwamy w wierze. A więc naszym obowiązkiem jest trwać w wierze, a zapewnieniem Boga jest to, że On nas stawi przed sobą jako świętych, niepokalanych i nienagannych. I nie powinniśmy mówić, ja się nie zmienię, bo to nie jest język wiary, tylko mówić, Panie, ja jestem przekonany, że jesteś w stanie przygotować mnie na spotkanie z sobą i ja wtedy będę święty, niepokalany i nienaganny w wyniku Twojego działania we mnie. Tak? A to jest właśnie Ewangelia. Jeśli tylko wytrwacie w wierze, ugruntowani i stali i nie zachwiejecie się w nadziei opartej na Ewangelii, którą usłyszeliście, która jest zwiastowana wszelkiemu stworzeniu pod niebem, a której ja, Paweł, zostałem sługą. I to, co mnie porusza właśnie, to fakt, że Pan Jezus upomniał się o swoje. I właśnie dlatego On pragnie, aby wszyscy byli zbawieni. Dlaczego? Bo tak naprawdę oni, czyli my, zostaliśmy stworzeni dla Niego. To, co mnie dotyka w życiu Pana Jezusa, jak sobie myślę o Nim, to to, że Ojciec wybrał dla Niego na mieszkanie małą mieścinę, Nazaret. Że Pan Jezus u boku swojego ziemskiego Ojca uczył się tego fachu. Mówiliśmy, gdybyśmy ściznęli rękę Pana Jezusa, to byłaby to krzepka dłoń, taka, wiecie, co trzymała belkę, nieraz może zraniona od nieoheblowanego drzewa, taka, która nosiła ciężary. Bo jak to stwierdził jeden z autorów nowotestamentowych, teologii nowotestamentowej, Pana Jezusa można było spotkać na drogach Galilei, gdy z Józefem razem ze swoją skrzynią chodził, a w niej z narzędziami chodził od wioski do wioski, od wioski do miasta, w poszukiwaniu pracy. Ubiegał się o nią, a potem można było go spotkać gdzieś właśnie na dachu domu, gdy kładł tę konstrukcję, gdy budował te dachy, a może również jarzma, które potem ciągnęły zwierzęta, na które zakładano na zwierzęta i które ciągnęły później różnego rodzaju pługi. A może przy budowie łodzi. I Syn Boży poznawał z bliska życie ludzi, ponieważ jego praca, no wyobraźcie sobie, ktoś przychodzi do was, wam wykonać dom, tak jak przychodzą robotnicy, prawda? Malują nam, nie wiem, tynkują, zawsze się rozmawia. Po prostu właściciel przychodzi i mówi, napijecie się kawy? No poprosimy, prawda? A może byście coś zjedli? No bardzo proszę. I zawsze jest jakiś kontakt, jakaś relacja, poznajemy swoje historie i tak dalej. Pan Jezus poznawał życie ludzi, był bardzo blisko tego życia. I trzeba powiedzieć, że On był w nizinach. To nie był ani średni szczebel, ani wysoki. On był człowiekiem ubogim, biednym i przyzwyczajonym do życia takiego bieżącego. I kiedy On mówi o tym, że wystarczy trosk, każdy dzień ma wystarczająco dużo trosk, by nie zamartwiać się na przyszłość, to on to znaczy z życia, ponieważ on szedł, pracował, dostawał pieniądze, właściwie miał je na bieżący dzień, może z większym wyprzedzeniem na parę dni, ale nie miał zapasów ani oszczędności, jak niektórzy próbują powiedzieć, że był zamożny, prawda, że był bogaty, opływał w dostatki, tak nie było. I dlatego rozumiał życie ludzkie, po prostu poznał je od podszewki. I to, co mnie ujmuje w życiu Pana Jezusa, to, że jest on nazwany przyjacielem grzeszników i celników. I pomimo, że był bezkompromisowy w stosunku wobec grzechu, to jakoś ci ludzie, którzy żyli byle jak, no nie bali się jednak przyjść do niego. Zobaczcie, że chętnie przychodzili, zwierzali mu się, otwierali się przed nim, a on wskazywał im na pismo, tak jak to było, zobaczcie, w przypadku Zacheusza. Rozmawiali o tym, co trzeba naprawić konkretnie. Pan Jezus pokazał mu konkretny tekst, który pokazywał, jak Zacheusz musi naprawić swoje bezprawne życie, na którym się wzbogacił. On potem wychodzi i mówi konkretne wartości. Oddam temu, któremu zabrałem tyle i tyle. Tak jest napisane w Słowie. A jeżeli cokolwiek jeszcze, to ponad to zwrócę. Słuchajcie, to mnie dotyka, mnie zastanawia, czy ja w swoim podejściu jestem człowiekiem, który stwarza dystans, czy jest to raczej postawa, która zachęca człowieka. Pomimo tego, jakie życie prowadzisz, spójrz, co mówi Słowo Boże, bo ono cię zachęca, byś żył właśnie w taki sposób. I tutaj nie chodzi o to, żeby żeby człowieka zasypywać właśnie jakimiś przepisami, tylko chodzi o to, czy dowolnie mówić mu, w jaki sposób ma naprawić życie, tylko żeby wskazać mu na Słowo Boże i powiedzieć, buduj swoje życie na Słowie Bożym. Bo tak jak jest w Ewangelii Mateusza napisane, że ten, kto słucha i czyni, podobny jest do człowieka, który zbudował swój dom na skalę, prawda? Dla mnie to jest poruszający obraz. Ten obraz mnie zachęca, by przełamywać pewne granice. Jedną z takich granic na pewno jest to, że Pan Jezus chodził do pogan. Mimo, że swoim uczniom jeszcze na pewnym etapie mówił, nie chodźcie, to jednak zabrał ich do krainy Gerazyńczyków, a to była kraina pogan. I pokazał im serce do tych, którzy są zgubieni, ponieważ dla niego nie było ludzi zbyt grzesznych, do których nie powinno się pójść i zwiastować im Ewangelii. I to była piękna postawa Jezusa. On łamał bariery kulturowe, pewne takie zastałe mechanizmy, by dotrzeć do ludzi i niósł im dobrą nowinę. I nie zniechęcał się, kiedy był odrzucany, tylko cierpliwie czekał, tak jak z krainą Gerazyńczyków. Bardzo również w tym obrazie, tu mam nadzieję, że już coś mamy, bo ja zaraz skończę, bardzo mnie w tym obrazie porusza jeszcze jedna rzecz, że rodzina nie rozumiała Pana Jezusa. Maria, która przechowuje wszystkie te słowa w swoim sercu i to słowo przechowuje, oznacza, że ona bardzo pieczołowicie je pielęgnowała w pamięci, rozmyślała o nich. A jednak zobaczcie, upływający czas i wydarzenia, które przyszły, przerosły Marię. I ona gdzieś z tą rodziną przychodzi z braćmi Jezusa, no i chcą zabrać Jezusa, przerwać tę służbę, tę misję. Jakbyśmy tam nie próbowali mówić, że oj, to tak nie było, to tak z tekstu wynika. Tak naprawdę bracia Jezusa nawracają się prawdopodobnie po Jego zmartwychwstaniu. On się ukazuje, przynajmniej jednemu z nich, jako zmartwychwstały Pan. I wiemy, że później, że Jakub jest filarem zboru w Jerozolimie. Potem czytamy jego list Jakuba oraz list Judy, kolejnego brata. Oczywiście mówimy przyrodniego, bo choć z tej samej matki, to nie z tego samego ojca, bo Pan Jezus był z Ducha Świętego, był Synem Bożym. A więc był nierozumiany. Tak jak wielu z nas, którzy się nawracają jako pierwsi, ja teraz w grupie domowej naszej mamy osoby, które są pierwszymi w domach, które się nawracają. I oni są często nierozumiani albo boją się tego niezrozumienia. To się często powtarza. Kiedy ktoś przychodzi z Ewangelią, przynosi ją do domu, to najczęściej jest to zdziwienie, co najmniej, jak też nie taka nieprzychylność. A więc Pan Jezus był nierozumiany przez rodzinę i ten moment, kiedy mówi, rozglądając się po wszystkich w domu, że moją rodziną są ci, którzy pełnią wolę Ojca mojego, który jest w niebie, jest pewnego rodzaju odcięciem się. Zauważcie, tak? Powiedzenie rodzinie, słuchajcie, ja was kocham, ale ponad wszystko jest dla mnie wola Ojca mojego, który jest w niebie. I to tragiczne wydarzenie, które chciałbym, żebyśmy spojrzeli przez pryzmat nawet naszego zboru. Zobaczcie, trudno było Panu Jezusowi wejść w to powołanie, by w pewnym momencie stanąć naprzeciwko swoich i powiedzieć im, ja jestem tym obiecanym Mesjaszem. Jak to ty? A kim ty jesteś szczególnym? Prawda? I widzimy, że ludzie nie potrafili przez to przejść. Ponad tym. I biorą go w tym całym swoim uniesieniu. Jak ty możesz mówić nam, że dzisiaj się wypełniają te słowa w naszym życiu? Jak ty możesz nam ogłaszać miłościwy rok Pana? Pchają go na zewnątrz, na tą skarpę. Jak powiedzieliśmy, dobrze, tam było około 3 kilometry. Bo gdzieś po drodze ten cała agresja spadła i Pan Jezus potem przechodzi między nimi i się oddala. Odrzucony przez swoich. Doświadczył tego. Również po to, aby być wiernym i doskonałym arcykapłanem, który wstawia się ze swoimi. To, co mnie poruszało do tego momentu, jest jeszcze wiele innych rzeczy, ale to tylko tak to zawężę. Bardzo proszę, czy mamy coś z życia Pana Jezusa, co dotykało nas?
Dzień dobry. Dzień dobry. Dotyka mnie, słuchajcie, taka jedna rzecz. Porównanie Starego Testamentu z Nowym Testamentem, czyli to, że w Starym Testamencie Bóg zapowiada Pana Jezusa, ale robi to w taki sposób, że uczeni w Piśmie tego, jakby już Pan Jezus przychodzi, tak? Że uczeni w Piśmie tego jakby nie widzą, że to jest Pan Jezus, że to jest właśnie Mesjasz. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że zobaczyli tylko Pana Jezusa te osoby, które znały te proroctwa, ale które szukały relacji z Bogiem, tak? Że nie, jakby nie rozważały technicznie samego Pisma, tylko szukały Pismo plus relacja z Bogiem, tak? I to, co właśnie powiedziałeś, tak, że chyba ci właśnie odeszli, którzy sądzili, że coś chcieli, tak powiem, czego Bóg nie mógł im, powiedzmy, dać. Bo chcieli, nie wiem, tylko uzdrowień, czegoś tam jeszcze. I czemu to jest dla mnie tak ważne? Ponieważ mamy na przykład Apokalipsę, wiemy, że przyjdzie Pan Jezus ponownie, tak? Ale też wcześniej przyjdą różni tam zwodziciele. I okej, możemy znać technicznie to pismo całe, w sensie Apokalipsę i inne takie proroctwa odnośnie właśnie powtórnego przyjścia Pana i końca czasów. Natomiast tylko relacja z Bogiem nam umożliwi to, że my rozpoznamy, kim jest ten prawdziwy właśnie Mesjasz, który przyjdzie drugi raz, tak? Żeby nie dać się zwieść. Mhm. O, to taka krótka myśl.
Dziękuję. Dziękuję. Marek tutaj przytoczył nam, tak myślę, między innymi postać Symeona i Anny. Pamiętacie, oni pomimo starego wieku rozpoznali, kto to został przyniesiony. Zobaczcie, jak rozpoznali w dziecięciu, które zostało przyniesione. A więc ten duchowy wzrok, który posiadali, a byli to ludzie modlitwy, którzy trwali w modlitwie. Można by się zastanawiać, po co rozważać życie Pana Jezusa, ale słuchajcie, chcemy dobrze znać życie Pana Jezusa, właśnie by, tak jak Marek powiedział, wiedzieć, jaki On jest, jak żył, jak się zachowywał. I przy takim rozważaniu te rzeczy wychodzą. I gdzieś czasami zdejmujemy z tego obrazu, który nosimy w sercu, czasami takiego wyimaginowanego, nieprawdziwego, pewne warstwy, by zobaczyć Jezusa, który jest pełen pasji dla niezbawionych, tak? Który jest radosny, który jest spontaniczny, mówiliśmy, taki kolorowy w swoim zachowaniu. To niejednokrotnie ludzi takich, powiedzmy, świętoszkowatych bulwersowało jego zachowanie, ale on nigdy nie przekroczył granicy grzechu. To jest piękne.